Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Sama sprawiedliwość nie wystarcza, ale jest niezbędna, by Kościół żył miłością, wskazał Benedykt XVI.
Maryja, Kościół i etyka to obecne tematy dialogu katolicko-anglikańskiego.
Chrześcijanie z krajów arabskich obawiają się o swój los.
4 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej ma czuwać nad właściwym wymiarem sprawiedliwości w całym Kościele, przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami zebrania plenarnego tej dykasterii. Nawiązał do określających jej strukturę i działania norm prawnych lex propria, które promulgował przed 3 laty. Zgodnie z nimi sygnatura apostolska ma m.in. zbierać informacje o działalności wszystkich lokalnych trybunałów kościelnych, które są zobowiązane przesyłać jej roczne sprawozdania.
Działalność Najwyższego Trybunału ma na celu przywracanie kościelnej komunii, czyli odzyskiwanie obiektywnego porządku odpowiadającego dobru Kościoła. Jedynie ta komunia przywrócona i usprawiedliwiona motywacją sądowej decyzji może doprowadzić w kościelnej wspólnocie do autentycznego pokoju i zgody. Wysiłek przywracania sprawiedliwości ma służyć odbudowie właściwych, uporządkowanych relacji wśród wiernych oraz między nimi a władzą kościelną. Pokój wewnętrzny i chętna współpraca wiernych w misji Kościoła to owoc odzyskania przez nich świadomości, że w pełni realizują swe powołanie. Sprawiedliwość, do jakiej Kościół dąży przez sądownictwo administracyjne, można uznać za początek, wymagane minimum i zarazem nadzieję na miłość. Sprawiedliwość ta jest niezbędna, ale jednocześnie niewystarczająca w porównaniu z miłością, którą żyje Kościół. Tym niemniej lud Boży pielgrzymujący na ziemi nie będzie mógł stać się wspólnotą miłości, realizując w ten sposób swą tożsamość, jeśli nie będzie się w nim uwzględniać wymogów sprawiedliwości.
Postać Jana Pawła II stanie w centrum tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla papieża i kurii rzymskiej. Odbędą się one w Watykanie w dniach od 13 do 19 marca, czyli w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Poinformowała o tym prefektura Domu Papieskiego. W tym czasie nie będzie audiencji ogólnej ani innych spotkań publicznych Ojca Świętego. Rozważania poprowadzi francuski karmelita bosy ojciec François-Marie Letel. Jest on prałatem sekretarzem Papieskiej Akademii Teologicznej. Tytuł rekolekcji brzmi Światło Chrystusa w sercu Kościoła, Jan Paweł II i Teologia Świętych.
Wspólny katolicko-anglikański dokument o Matce Bożej będzie omawiany na rozpoczynających się w poniedziałek obradach Synodu Generalnego Kościoła Anglii. Uczestniczą w nim anglikańscy duchowni i świeccy.
Dokument zatytułowany Maryja, łaska i nadzieja w Chrystusie jest owocem drugiej fazy dialogu Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej. Został przedstawiony przed 7 laty na ostatnim posiedzeniu tej fazy rozmów. Był to pierwszy dwustronny dialog międzynarodowy zajmujący się tematyką maryjną. Ekumeniczny dokument podejmuje również sprawę dogmatów o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Bożej ogłoszonych przez papieży w XIX i XX wieku. Nie dokonuje jednak uzgodnienia stanowisk obu stron dialogu co do tej problematyki, stwierdzając, że pozostają one odmienne. Synod Generalny Kościoła Anglii zajmie się tym tekstem w środę. Uczestnicy głosować będą nad wnioskiem, by prowadzić dalsze ekumeniczne studia nad problemami podjętymi w dokumencie, w tym również nad tym, jakie znaczenie i autorytet mają katolickie dogmaty maryjne dla Anglikanów.
Natomiast za 3 miesiące rozpocznie się już 3. z kolei faza dialogu katolicko-anglikańskiego. Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymsko-Katolicka zbierze się od 17 do 27 maja w ekumenicznej wspólnocie monastycznej w Boze na północy Włoch. Obrady dotyczyć będą kościoła lokalnego i powszechnego oraz rozeznawania w kościelnej komunii właściwego nauczania etycznego.
Do wspólnot anglikańskich w Stanach Zjednoczonych rozesłano kwestionariusz dotyczący zainteresowania przystąpieniem do katolickiego ordynariatu dla byłych Anglikanów. Stolica Apostolska, dokładniej Kongregacja Nauki Wiary, wyznaczyła na koordynatora tego projektu kardynała Donalda Werla. Arcybiskup Waszyngtonu podkreślił, że utworzenia nowej struktury kanonicznej dla wiernych ze wspólnot anglikańskich należy się spodziewać, jeśli wyrazi nią zainteresowanie wystarczająca liczba chętnych. W jego przekonaniu jest to prawdopodobne i ordynariat Stanów Zjednoczonych z czasem powstanie.
Modelem dla Amerykanów jest powstały w styczniu tego roku w Wielkiej Brytanii ordynariat Anglii i Walii. Jego funkcjonowanie jest bacznie obserwowane po drugiej stronie Atlantyku, zauważył kardynał Werle. Jego zdaniem Kościół katolicki ma wystarczające narzędzia, by objąć byłych Anglikanów odpowiednią formacją i opieką duszpasterską. Zdaniem hierarchy sercem tego procesu jest katechizacja. Jej podstawą ma być amerykański katechizm Kościoła katolickiego dla dorosłych. Kontrowersje i wyraźne podziały we wspólnotach anglikańskich powstały na skutek zbyt liberalnego podejścia do kwestii teologicznych, sakramentalnych i moralnych. Przypuszczalnie wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych powstaną ordynariaty w Kanadzie, Australii i Japonii oraz w RPA.
O tronie królewskim w Wielkiej Brytanii katolicy mogą na razie zapomnieć. Rząd Davida Camerona zrezygnował na czas nieokreślony z reformy prawa o sukcesji tronu. Obecne ustawodawstwo brytyjskie, wprowadzone po reformacji, zakazuje członkom rodziny królewskiej małżeństwa z osobami należącymi do Kościoła katolickiego. Inna zmiana, którą planował rząd, dotyczyła obowiązującego pierwszeństwa mężczyzn w sukcesji, dyskryminującego tym samym kobiety, następczynie tronu. Brytyjska inicjatywa wiązała się z serią ustaw skierowanych przeciw dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć czy religię, ale także wiek, rasę, niepełnosprawność albo orientację seksualną. Rząd uznał jednak, że prawo o następstwie tronu nie należy do obecnych priorytetów.
Obradujący w Moskwie Sobór Biskupi Rosyjskiego Prawosławia zgodził się na korzystanie przez duchowieństwo z biernego prawa wyborczego w wyborach do władz ustawodawczych wszystkich szczebli. Wystawianie kandydatur do Dumy Państwowej i Rady Federacji ma nosić wyjątkowy charakter i nie może być związane z przynależnością partyjną duchownego.
Hierarchowie i duchowni zasadniczo nie mogą wysuwać swoich kandydatur na wyborach do władz dowolnych szczebli. Wyjątkiem od tej zasady mogą być przypadki, kiedy wybór hierarchy lub duchownego będzie przeciwdziałaniem siłom rozbijającym jedność Kościoła, pochodzącym od innych wyznań, które przy wykorzystaniu praw wyborczych dążyć będą do walki z rosyjskim prawosławiem. Czytamy w dokumencie Soboru opublikowanym na stronie internetowej Patriarchatu Moskiewskiego. Wysunięciem kandydatury duchownego lub hierarchy zajmie się Święty Synod lub Synod Lokalny, Samorządowy Rosyjskiego Prawosławia. Nawet jeżeli kandydat prawosławnego duchowieństwa włączony zostanie do spisu partyjnego danej partii, nie może być jej członkiem. Zapobiegliwość ojców Soboru Arcybiskupiego trochę zdumiewa, gdyż do tej pory żaden z duchownych innych wyznań nie wystawiał swojej kandydatury na wyborach. Żaden z przedstawicieli działających w Rosji wyznań chrześcijańskich i religii nie zwalczał i nie zamierza zwalczać dominującego w tym kraju wyznania chrześcijańskiego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wydarzenia, które obecnie wstrząsają Tunezją i Egiptem, są wyrazem domagania się wolności i godności, stwierdzili członkowie Konferencji Biskupów Afryki Północnej, którzy obradowali w Algierze. Wskazali oni, że na ulice wyszło przede wszystkim młode pokolenie, które chce być traktowane jako odpowiedzialni obywatele. Także nuncjusz apostolski w Egipcie podkreśla, że zamieszki nie mają w żadnej mierze charakteru religijnego, a chleba i pracy na równi domagają się muzułmanie i chrześcijanie. Tymczasem wyznawcy Chrystusa niepewni przyszłości modlą się o to, by nie doszło do najgorszego.
Trudno o jednoznaczną ocenę wydarzeń. Katolicki biskup Luksoru obrządku koptyjskiego wyraźnie poparł pokojowe protesty na placu Tahrir. Po 30 latach milczenia młodzi wreszcie się odezwali i zaczęli się domagać swych praw. Ludzie z otoczenia prezydenta Mubaraka, którzy przez lata czerpali z tego zyski, wysyłają natomiast uzbrojone grupy przeciwko protestującej młodzieży, podkreśla biskup Johannes Zakaria. Wskazuje zarazem, że proces transformacji jest długotrwały i trudno z dnia na dzień wprowadzić demokrację po 3 dekadach rządów wojskowych. Nawiązując do sytuacji chrześcijan, biskup Luksoru zaznacza, że w Nowym Egipcie muszą oni móc żyć w pokoju z muzułmanami i cieszyć się tymi samymi prawami. Chrześcijanie obawiają się tymczasem, że gdy w kraju do władzy dojdzie radykalne bractwo muzułmańskie, to w miarę pokojowe współistnienie zastąpi islamskie prawo szariatu. Taki scenariusz oznaczałby nowy Iran.
O zakończenie fali protestów zaapelował z kolei biskup Gizy Antonius Mina z katolickiego kościoła koptyjskiego. Wskazał on, że Hosni Mubarak zrobił wiele dla Egiptu i teraz trzeba mu dać okazję do odpowiedzi na protesty. Również anglikański biskup Munir Hanna Agis wezwał do uspokojenia nastrojów i pozytywnie odniósł się do zmian personalnych podjętych przez Mubaraka. Także prawosławni Koptowie poparli prezydenta. Obserwatorzy podkreślają, że o zajęciu takiego stanowiska mogło przeważyć nie tyle wewnętrzne przekonanie, ile lęk przed niewiadomą, jaką nowe rządy stanowiłyby dla wyznawców Chrystusa.
Islamscy fundamentaliści dowiedli, jak wielki jest ich wpływ w Pakistanie i jak bardzo szerzona przez nich w ciągu ostatnich miesięcy polityka terroru przynosi efekty. Pakistańska deputowana zrezygnowała ze starań na rzecz zmiany ustawy o bluźnierstwie, którą islamiści wykorzystują do załatwiania prywatnych porachunków. Sherry Rehman propozycję zmian wniosła na forum parlamentu po tym, jak na karę śmierci skazana została chrześcijanka. Jednak po pogróżkach, jakie otrzymała pod swoim adresem i po zamordowaniu gubernatora Pendżabu, który popierał zaproponowane zmiany, deputowana wycofała się z projektu.
Kropkę nad i postawił premier Pakistanu, mówiąc publicznie, że ustawa pozostanie w niezmienionym kształcie. Przez radykalne ugrupowania islamskie zostało to przyjęte z aplauzem. Jednak według obrońców praw człowieka, a także przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich oraz umiarkowanych muzułmanów, oznacza to dalszą falę bezpodstawnych szykan.
I tak agencje donoszą o aresztowaniu z tego paragrafu mężczyzny, który dotknął ubrudzonymi rękami Koranu. Do więzienia za obrazę Mahometa trafił też końcem stycznia 17-latek, Sayed Samiullah. Jeden z nauczycieli oskarżył go o pisanie podczas egzaminu treści obrażających proroka. Nikt nie ujawnił, co tak obrazoburczego miał napisać młodzieniec. Może jednak zastanawiać fakt, że egzamin zdawał on w kwietniu ubiegłego roku, a do więzienia za zawarte w nim treści trafił dopiero teraz.
W Centrum Studiów Archidiecezji Rio de Janeiro dobiega końca 20. edycja kursu dla biskupów brazylijskich. Temat studyjnego spotkania brzmiał 50 lat Soboru Watykańskiego II. W kursie uczestniczyło blisko 100 biskupów przybyłych z różnych regionów Brazylii.
Otwarcia kursu dokonał arcybiskup Orani João Tempesta. Biskup Gerard Ludwig Miller przedstawił wykład na temat kościoła. W końcowej części swojego wystąpienia hierarcha z Niemiec pozostawił wskazanie. Do nas należy w sposób szczególny obowiązek ukazywania w taki sposób miłości bliźniego, aby ona stała się znakiem miłości Boga w świecie i dla świata. Uczestniczący w kursie nuncjusz apostolski arcybiskup Lorenzo Baldisseri pogratulował organizatorom inicjatywy spotkań formacyjnych dla biskupów. Według przedstawiciela Stolicy Apostolskiej coroczne spotkanie pasterzy wpisuje się w stałą formację członków Episkopatu Brazylijskiego. Odpowiadając na zaproszenie Eduarda Paisa, prefekta miasta Rio de Janeiro, biskupi wraz z nuncjuszem odwiedzili nowe centrum operacyjne miasta obejmujące 30 różnych organów. Centrum ułatwia wszechstronne funkcjonowanie i bezpieczeństwo metropolii. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystuszowiec.
Kościół na Kubie zapowiedział zwolnienie przez komunistyczne władze kolejnych 4 więźniów politycznych. Wszyscy odbywali wyroki za próbę nielegalnego opuszczenia wyspy, co zakwalifikowano jako piractwo morskie. Gdyby obecne zwolnienia doszły do skutku, liczba skazańców politycznych, którzy odzyskali wolność, sięgnęłaby 60. Byli więźniowie trafiają następnie do Hiszpanii na mocy umowy z rządem w Madrycie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.